Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Cześć, dziś w e-commerce'owej kawie znowu Wojciech Zarzeka i druga część naszej rozmowy. Na początku przypomnę tylko, że Wojtek jest od 6 lat e-commerce managerem w rgbautomatyka.pl, a do tego pracuje w firmie, która sprzedaje na ponad 100 rynków zagranicznych i ma ponad 90 pracowników i jest z Wrocławia. Dziś rozmawiamy o wyzwaniach przy platformie Magento 1.9 dla dużych systemów. O tym, jak Magento integruje się z Allegro i dlaczego przez bezlinkera, a nie przez dedykowany system, a także jak wybrać wykonawcę pod Magento. Na sam koniec, króciutko, Wojciech opowie o narzędziu i usłudze, którego zachwyciło w ostatnim roku. Zapraszam do słuchania. Na początku, jak rozmawialiśmy przed audycją, właśnie opowiadałeś, że jak robiliście pierwszą wersję sklepu na Magento, to trochę się rozbiliście o różne takie dodatkowe feature'y, które się w końcu okazały niepotrzebne.
Tak, tak. Tu było parę iteracji, tak. My też mieliśmy problem z takim zwizualizowaniem sobie, jak pewne rzeczy będą wyglądały, więc myśleliśmy, że one będą świetne, ale jak już powstawały, no to jednak okazywało się, że no to nam to nie było to, co, czego chcieliśmy, tak? No i to gdzieś też ten budżet tego projektu zjadało, tak? Nie ma co ukrywać. No i to tak jak mówię, to są takie błędy wieku młodzieńczego, więc wydaje mi się, że też każdy e-commerce musi je w pewnym stopniu. Oczywiście no my teraz rozmawiamy też, tak. Może ktoś nas słucha i może nie popełni tych błędów i się nad tym zastanowi, żeby tego zielonego banera nie robić, no ale to gdzieś trzeba przez to przebrnąć. To taki chrzest e-commerce'owy chrzest przy wdrażaniu, przy implementacji.
A zdradzisz jakiś jedną rzecz, którą po tylu latach, bo już chyba z 5 lat macie ten sklep, się śmiejecie, że w ogóle jacy my byliśmy, bez sensu, że to w ogóle wdrożyliśmy?
Wiesz co, było parę takich rzeczy, zastanowię się nad jedną. Tak naprawdę powiem ci, że w toku gdzieś projektowania tego sklepu chyba 3 razy przebudowywaliśmy kartę produktu. No i tak naprawdę przebudowywaliśmy ją, bo widzieliśmy, że na przykład nie wiem, konkurencja ma takie, chcieliśmy wprowadzić taką opcję, tak, że możesz, my mamy załóżmy produkt używany, no i klient może zapytać nas o nowy i zapytać o naprawę, albo kupić ten nowy, jeżeli my mamy i kupić tą naprawę, tak. No jakby doszlifowanie tego, jak to ma wyglądać i w jakiej formie to prezentować, to była droga przez mękę, tak. To gdzieś tworzyliśmy coś, a to oczywiście wymagało, wiesz, takich bardzo gruntownych zmian w samym procesie i w samym Magento, tak, no bo to nie są takie rzeczy, które jakby się dzieją od razu, tak, to nie jest zwykła karta produktu, tylko jakaś potrójna z różnymi opcjami, więc to jest, wiesz, to na pewno bym się zastanowił 3 razy nad tą kartą jeszcze i bym ją gdzieś sobie, no i bym ją przebudował, tak, i zrobiłbym ją na pewno, myślę, że inaczej.
I okazało się, że są niepotrzebne?
Wiesz co, w pewnym stopniu tak, bo później to też jest, wiesz, to jest kolejny taki problem, który się pojawia w ramach rozwoju e-commerce'u, że możesz stworzyć feature, z którego nie będziesz umiał skorzystać. Więc my jakby, wiesz, nie byliśmy na przykład przygotowani na to, żeby synchronizować dane poprawnie, żeby wiązać, żeby budować te relacje, nie, ale wiesz, ale byliśmy mocno zajawieni, żeby ten feature mieć, tak? I on rzeczywiście gdzieś tam po pewnym czasie zaczął funkcjonować. Dużo klientów używa tych właśnie przycisków jako formularza kontaktowego, tak? Też taką dodatkowa jakby ścieżka dotarcia. No ale była to niezła zabawa i tutaj. To jest jeden z takich przykładów, które mogę od razu tak w głowie przytoczyć.
No właśnie, bo sklep macie na Magento 1 ileś, tak?
1.9.
Już jest chyba z dobre parę lat.
Tak.
I z tego, co mówiłeś, nie byłeś przy samej budowie platformy, bo już gdzieś później przyszedłeś. No ale chciałem cię zapytać o wyzwania, jakie mieliście przy rozwijaniu tej platformy przez te lata.
Wiesz co, no, wydaje mi się, że największym wyzwaniem była taka unifikacja właśnie danych, tak? To jeszcze nie było popularnych tych systemów PIM-owych, tak? Które teraz tak wchodzą dzielnie, tak. I masz gdzieś to jedno źródło danych zunifikowane i wszystko jest. No tylko my się zastanawialiśmy bardzo długo, tak? Czy ten sklep ma być na przykład platformą taką i sklepową, i usługową, tak? Żeby ten klient też mógł gdzieś tą naprawę znaleźć, tak? Też byliśmy w takim po prostu rozkroku trochę decyzyjnym, bo jednak gdzieś ten biznes mamy właśnie podzielony na tą część sprzedażową i usługową, więc też zastanawialiśmy się, jak wykorzystać ten sklep i jak w pełni wykorzystać jego właśnie potencjał dla obu tych dziedzin, którymi się zajmujemy. Więc to było też takie, no to było ciekawe, no i to były takie dość trudne decyzje. No i wracając do tej unifikacji danych, tak naprawdę, wiesz, musieliśmy się zastanowić, jakie dane trzymać po stronie Magento, bo to jeszcze właśnie tych PIM-ów nie było, tak? Jakie dane trzymać po stronie Magento, jakie dane trzymać u nas w systemie, tak? Jak to skomunikować, jak wymieniać te dane, jak często je wymieniać, tak? Wiesz, tu masz wiele walut, jak często odświeżać ceny, jak często stoki przeodbywać, no bo na przykład mamy produkty, które są pojedyncze sztuki, tak? My nie mamy, nie wiem, wszystkiego 10 sztuk, tak? Że możemy sobie pozwolić na jakiś taki swobodny stok, a jeżeli wiesz, masz sytuację, że nie wiem, w Irlandii jest awaria, to masz i tylko ty to masz, to na 90% cztery osoby do ciebie napiszą, cztery firmy, do których zgłosiłaś ta fabryka, która ma awarię i wszyscy chcą kupić to samo. Więc wiesz, może dojść do takich sytuacji, że jak nie synchronizujesz odpowiednio stoku i szybko nie przekażesz tej informacji między RP-em a sklepem, no to ci kupi trzech klientów to samo, tak, masz jedną sztukę, no i potem wybieraj losu i tak ciągnij zapałki, któremu klientowi to sprzedać. Takie, to na pewno było dość istotne. No i dla nas w toku gdzieś rozwoju tego sklepu ta integracja z marketplace'ami była bardzo ważna i tam rozwijaliśmy mocno, mocno ten kierunek. Też przeprogramowywaliśmy moduł, żeby dostosować go do naszych potrzeb. To był kolejny taki gdzieś krok rozwojowy, tak, żeby po prostu te produkty listować szybciej i efektywniej, żeby nie wiem, na podstawie parametrów X dopisywało politykę Y, tak, żeby to się działo automatycznie, żeby nie trzeba było tego robić ręcznie, więc taka automatyzacja działań też związana właśnie z wdrażaniem produktów. Jak masz kilka systemów, my też w pewnym momencie tak mieliśmy dużo różnych systemów, tak? Bo to wiesz, jak jest mała firma, to kupujesz ten soft, tak?
Tak, tak.
Korzystasz z niego, no i kupujesz następny, tak? I gdzieś później trzeba powiedzieć sobie stop, tak? I zastanowić się nad tym, no jak gdzieś te dane scalić i je rzeczywiście wykorzystać tak, jak należy. Więc wydaje mi się, że kwestia synchronizacji i budowy takiej bazy, no to jest gdzieś, jak chcesz być rzeczywiście taką firmą, która oferuje produkty jakościowe, tak, i chcesz sprzedawać na też rynki międzynarodowe, no to te dane, które masz w systemie o tym produkcie, czy właśnie stok, czy cena, one muszą być takie, jak powinny być. Tam nie możesz popełnić błędu, tak, bo ten klient już może do ciebie nie wrócić.
Okej, ale mówiłeś też, że na przykład jak szukaliście integracji do Allegro, mieliście niezły ubaw.
Tak, tak. Allegro, ubaw. Allegro, Allegro, to jest super temat, mój ulubiony, tak, no bo to jest, wiesz, my tak Allegro traktujemy, można powiedzieć, hobbystycznie, no bo tam gdzieś ta sprzedaż jest, jaka jest. No, ale no oczywiście chcieliśmy mieć, skoro stwierdziliśmy, że mamy już zintegrowanego eBaya, no to Allegro też chcemy obsługiwać przez Magento, tak, no, bo nie będziemy korzystać z bestlinkerów, no wiadomo, wiesz, to tak dumą się unieśliśmy, honorem, że nie będziemy jeszcze dobudowywać sobie zewnętrznego softu i zrobimy to jakby wewnątrz systemu. No i rzeczywiście wtedy jedna firma X, tak, nie wspominajmy może, miała monopol na moduł do Magento, do Allegro, no i po prostu po implementacji tego modułu gdzieś tam początkowo sukces, tak, wow, możemy z grida wystawiać produkty na Allegro, możemy mieć nad tym pełną kontrolę. No doszło do tego, że ten moduł zaczął nam zżerać zasoby po prostu serwerowe, tak, i ten sklep nie wyrabiał i nie funkcjonował, i to właśnie przez Allegro, które tam miało jakiś problem z cronem i z odświeżaniem danych, no bo my jakby odświeżamy codziennie stoki, tak, no więc
tak.
To muszą być napisane tak krony, że one przeładują te 20 tysięcy produktów, czy więcej w ciągu chwili, tak, no jak on się zwieszał, tak, i krony egzekwował działanie 8 godzin na przykład, no to wiesz, to po prostu było nie do przejścia, no i w końcu wróciliśmy do Baselinkera, tak, jak taki syn marnotrawny gdzieś, mimo że ich skreśliliśmy na początku, no to później był nawrót i teraz korzystamy właśnie z nich.
My też pisaliśmy integrację do Allegro, ale wszystkim małym sklepom polecamy Baselinkera i nie mam żadnego programu partnerskiego, żeby nie było, ale uważam, że chłopacy tam robią świetną robotę.
Oczywiście... Ja też polecam, naprawdę można z Baselinkera korzystać, mają fajne, jakby dopisują różne rzeczy do tego modułu, wiesz, jak masz coś,
tak.
Ja też my parę customowych rzeczy pisaliśmy właśnie pod Baselinkera, żeby tam nam pobierał odpowiednie cechy i tak dalej, je podstawiał, więc fajnie można się dogadać, kontakt jest świetny, więc możemy razem polecić.
Tak. No, na pewno nie jest to perfekcyjne narzędzie i do bardzo zaawansowanych, bo mamy klientów, którzy mają nasze dedykowane rozwiązanie pod Allegro, które pisaliśmy i tego pewnie moglibyśmy zrobić, ale no, to są już koszty pisania dedykowanego rozwiązania, tak?
Zgadza się,
nawet pod Sotę czy pod Presta to te kilkanaście tysięcy czy więcej to już jest za dużo dla małych sklepów, a bez Linker to raptem tam 100-200 zł miesięcznie.
No właśnie, no to dlatego wiesz, to jest też akurat, jak już jesteśmy przy Baselinkerze, no to jest też ciekawe, wiesz, dojście do tych innych marketplace'ów, tak? Bo Baselinker też gdzieś tam tego eBaya obsługuje, nie wiem czy Amazona, bo też jakby nie interesowałem się ostatnimi czasy aż tak bardzo. Ale wiesz, jeżeli nie masz rzeczywiście, tak jak my na przykład wchodziliśmy, no i postanowiliśmy wejść na ten marketplace, mając już te produkty, mając te tytuły, opisy zintegrowane, tak, czyli kliknęliśmy i się stało, tak, no
tak.
I było ok, no i mogliśmy te 20 tysięcy produktów wrzucić w chwilę, tak, no jeżeli ktoś zaczyna, no to on nie będzie miał platformy Magento, nie będzie miał systemu, tak, ma jakiegoś Excela, parę zdjęć, no i wtedy Baselinker rzeczywiście też może pomóc przy wdrażaniu na te inne rynki. I tak. Właśnie za pośrednictwem IB.
Trochę im zazdroszczę formatu biznesu, więc.
No, nie.
No, na pewno
no,
jest...
nie każdy może wpaść na każdy pomysł, wiesz, no musimy, tak. Bo musimy oddać co ich.
No zawsze można zrobić drugi, ale już byłoby się pewnie ciężko przebić, gdy rynek już jest podzielony, tak?
Pewnie.
Więc a zbudować drugie Baselinker to też jest. Od groma pracy.
No, zwłaszcza, że wiesz, no teraz gdzieś tam w tych środowiskach takich sklepowych, no ten Baselinker no się mocno kojarzy, tak? No to już oni stali się rozpoznawalną marką.
No właśnie, więc rozwijacie tutaj to Magento i współpracujecie, sami rozwijacie, czy macie jakąś współpracującą firmę? Jak to u was
wiesz
wygląda
co,
od strony?
Głównie bazujemy na zewnętrznym software house'ie, który ten sklep tak naprawdę budował i który wspiera gdzieś te dalsze działania, które wykonujemy i jeżeli są jakieś problemy, tak, czy utrzymaniowe, jakieś rzeczy, awarie, to zawsze kierujemy się po prostu do nich, no bo to wiesz, jednak Magento no, jest dość skomplikowanym środowiskiem, tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, no i gdzieś tą wiedzę i doświadczenie, bo to często wiesz, często to są błahe rzeczy, ale jak nie wiesz o tym, że to jest błahe, tak, no to właśnie po to potrzeba specjalistów, żeby wiedzieli, gdzie poszukać, tak.
Często dyskutuję, ludzie mówią nie, bo Magento jest lepsze, ono jest takie, wszystko tam można zrobić, nikt na nie narzeka, a PrestaShop, które my się specjalizujemy, nie, bo tam są cały czas błędy i tak dalej, a z tego co mówisz, to tak nie jest.
No
i
wiesz co,
po prostu
no każdy,
są.
Tak, no zdarzają się, nie, to wiesz, no to e-commerce nie jest czymś, że zbudujesz sobie raz sklep, tak, i on jest już na wiele lat, działa bezawaryjnie i wszystko jest świetnie, no gdzieś te błędy się pojawiają z różnych przyczyn, czy to moduły, tak, no w Magento się często moduły między sobą gryzą gdzieś.
Co ty powiesz? Poważnie?
No, zdarza się.
Tak jak w Preście.
Tak? No to widzisz, ten sam ból, więc no to na pewno te kwestie maintenance'u sklepu no też są istotną sprawą i trzeba na nie zwracać uwagę.
Czyli bez stałego wsparcia przy Magento pewnie byś nie ruszał w ogóle tematu.
Wiesz co, no raczej nie. Jeżeli nie masz wewnętrznego zespołu, na przykład programistów, którzy są w stanie ci szybko pomóc rozwiązać pewne problemy, tak? No wiesz, często się zmieniają na przykład jakieś API pewnych modułów, tak? Albo nie wiem, występują jakieś błędy. Ty musisz mieć świadomość, że one wystąpiły i musisz wiedzieć po prostu, jak je rozwiązać, bo inaczej po prostu twój biznes przestanie funkcjonować tak, jakbyś chciał, żeby funkcjonował. Tak? Czy to bramka płatności się wywali, tak? Masz jedną, no i co zrobisz? No nikt nie kupi, bo nie zapłaci, tak? No i to jest taki problem. Więc raczej małym sklepom bym nie polecał, tak? Startowo Magento. Chyba, że ktoś jest pasjonatem i sam będzie kodował, no to niech działa.
To macie jakieś testy automatyczne, które wykrywają błędy, że coś przestało działać?
Wiesz, to trochę mamy, trochę jakby też słuchamy klienta, to co powiedziałeś, czyli jakby wyciągamy wnioski, jeżeli klient na przykład rzeczywiście kupił, ale tam gdzieś zwrócił uwagę, że miał z czymś problem, to my staramy się odtworzyć te błędy i po prostu je rozwiązać. Też mamy trochę testów takich ręcznych, jakby okresowych, które sprawdzamy, dzięki którym sprawdzamy, czy nie wiem, czy koszyk funkcjonuje, tak, czy dobrze nalicza wysyłkę, tak, czy bramki działają płatności. No i teraz właśnie przystępujemy do automatyzacji testów. Mamy już scenariusz taki stworzony, też u mnie chłopak w zespole tworzył i będziemy się starali to automatyzować i po prostu w trybie ciągłym prowadzić te testy, żeby osiągnąć stabilność.
Czyli z tego, co mówisz, to działa, działa i nagle przestało działać i to nawet nie wiadomo, kto zawinił, po prostu
No wiesz co,
czarę.
często nikt nie zawinia, tak? Często to jest właśnie albo kwestia zewnętrznego dostawcy, albo po prostu no, coś się dzieje, tak? Wiesz, my też nie siedzimy i nie grzebiemy w tym Magento gdzieś tam w kodzie, tak? Więc no, wiesz, możesz błąd wygenerować takim działaniem operacyjnym, tak? Przesyłając dane, nie wiem, coś się skraszuje, nie wiem, te dane nie wejdą, tak? No i no, opcji jest masa i rzeczywiście na to też trzeba zwracać uwagę.
Bo ja często będę powtarzał, bo mówię, że na PrestaShop bardzo dużo ludzi narzeka, że właśnie są te wszystkie błędy, o których ty też mówisz, bo są takie same,
Tak.
a przy Magento nie narzekają, ale myślę, że to jest tak jakby świadomość produktu. Ludzie przy PrestaShop liczą, że to po prostu będzie działać, tak jakby, bo to jest za darmo,
Tak.
natomiast przy Magento osoby, które wchodzą, wiedzą, że trzeba wydać sporo kasy, czyli powyżej 100 tysięcy, jak nie więcej, za wdrożenie i później potrzeba pieniędzy, żeby naprawić te rzeczy i
No
się
to na
godzą
pewno.
i nie mówią i nie zwracają uwagi na te małe rzeczy, o których ty teraz powiedziałeś, tak?
Tak.
Skupiają się na tym, że Magento daje bardzo duże możliwości, no i trzeba pamiętać o tym, że to będzie
Wiesz, to
wspierać,
takie
no.
ryzyko wpisane w koszty, tak? No
Tak jest.
zawsze coś może nie zadziałać.
No właśnie, Wojciech, i mówiłeś też, że planujecie przejść na Magento 2.0 i macie za sobą rundę wyboru dostawcy.
Tak, casting mam za sobą.
Casting?
Tak, to ja się śmieję, że to był śmiejszy, że to był casting. Po prostu wybrałem kilka software house'ów z Polski, mniejszych, większych. Stworzyłem briefa, który jakby opisywał, co planujemy zrobić. No i tutaj chcieliśmy poznać te firmy, tak? Tutaj, żeby rozwijać taki sklep właśnie w oparciu o to Magento, który kosztuje X, tak jak powiedziałeś, no te kwoty nie są gdzieś niskie. Trzeba mieć tego partnera, który będzie z tobą na lata, tak? I będzie wspierał cię w rozwoju tego sklepu i dalszym jakby dalszych działaniach, więc no, ja tu zdecydowałem się na jakby przesłuchanie kilku firm, także spotykaliśmy się, omawialiśmy, każdy prezentował jakby swoje mocne strony, tak, i jakby też chciałem poznać, jakimi oni są ludźmi, tak, bo gdzieś ostatecznie ktoś może być super programistą, tak, ale jak się z nim nie dogadasz, no to po roku będziesz miał więcej jakby z tego szkód niż pożytku, tak, bo nie będziesz w stanie jakby funkcjonować na tych samych falach. No a jednak te software house'y są takim, no są taką integralną częścią biznesu, tak. I tutaj już jak planujesz jakąś skalę, no to jeżeli nie budujesz swojego zespołu, rzeczywiście, no chociaż można go też nazwać w pewnym stopniu wewnętrznym software house'em, tak, no to
Tak.
nie będziesz w stanie zrobić takich rzeczy, do jakich masz aspiracje. Więc tak, zebrałem siedem firm, tak, i no i rozmawialiśmy, tak, każdy wycenił, każdy przedstawił swój punkt widzenia, wyceny takie mocno, mocno, mocno rozbieżne.
Tak, i od najniższej do największej wyceny zdradzisz kwoty?
Wiesz co?
Albo ile razy różnica?
Dwa razy, różnica była dwa razy praktycznie na wdrożenie. Wiesz, i przyjeżdżały mniejsze firmy, takie, które, nie wiem, miały pięciu programistów, tak, i robili rzeczywiście duże projekty i tego im nie można odmówić, ale wiesz, ja na przykład, dla mnie to był taki już lampka, tak, no kurczę, jak mają pięciu, dwóch gdzieś, no wiadomo, jaki jest rynek IT, trochę taki dynamiczny, dwóch zniknie, tak, i nagle zostajesz bez ludzi, którzy znają twój projekt, którzy go wdrażali, więc tutaj też, wiesz, taka większa firma, która ma większą ilość devów i ma jakieś standardy takie wewnętrne, nie wiem, czy w kodowaniu, czy w zapisie tego kodu, tak, czy jakby właśnie tworzeniu dokumentacji, no będzie na pewno takim pewniejszym wyborem. Tak. I taką firmę gdzieś tam do tej analizy przedwdrożeniowej też wybraliśmy, która dla nas jakby to byli ludzie, z którymi bardzo dobrze nam się rozmawiało i stworzyli naprawdę profesjonalne wrażenie No i fajnie się z nimi gadało, nie? Wiesz, to takie, to może to jest takie proste, ale
Tak.
to aż tyle i po prostu to było ważne. No i poza tym mieli duże portfolio, tak? No to też trzeba to uwzględnić.
Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że takie zrobienie Magento 2.0, o którym tu mówimy dla ciebie, to jest kilku programistów przez parę miesięcy zaangażowanych w taki projekt.
No tak średnio 4-5 miesięcy takiej intensywnej pracy, żeby dojść do tej takiej wersji MVP, tak, czyli do tej takiej bazowej wersji, którą wypuścisz i będzie spełniała jakby te wszystkie oczekiwania, a
Tak.
dopiero potem ją będziesz rozwijał, więc.
Tak, więc tak to zwracam uwagę, bo słuchacze pewnie mają mniejsze sklepy i na przykład przy PrestaShop to ja myślę, że to jest 3-4 razy mniejsze budżety są niż to, co tutaj Wojciech mówił, bo Wojciech mi tutaj trochę zdradził i to też trzeba wziąć pod uwagę. I powiedz mi, Wojciech, bo tak mówisz, że chciałeś już na lata związać z tymi software house'ami. I tak się zastanawiam, bo słyszałem taką opinię, że jak ktoś, mam sklep na Magento, tak kiedyś rozmawiałem i chciałem poprawki i poszedłem do różnych software house'ów, żeby tam poprawili i wszyscy mówili, nie, to trzeba napisać od początku. I tak się zastanawiam, czy ty miałeś też takie wrażenie, czy tylko...
Wiesz co, to zależy, bo tak naprawdę spotkałem się też z takim podejściem, że mieliśmy taki poboczny projekt, który tam postanowiliśmy właśnie trochę załatać, bo on miał problemy też właśnie technologiczne. No i wzięliśmy zewnętrzny software house, który nie był przy budowie tego sklepu, tak? Nie tworzył go i weszli bardzo fajnie, gładko w projekt, naprawili to, co trzeba było naprawić, więc no jest to na pewno jakaś droga, tak? Ale wydaje mi się, że jeżeli wiesz, budujesz poważny biznes i chcesz mieć taki sklep, który gdzieś ma duże zasięgi, no to ta stabilizacja no jest ważna, tak? Bo przede wszystkim wiesz, ważne jest dla mnie w Software House, żeby poznał twój biznes i żeby rozumiał, co ty w ogóle robisz, tak? Kim ty
Tak.
jesteś i co ty sprzedajesz. A nie tylko, wiesz, umiał napisać kod. No bo kod jednak, no, jest tych programistów trochę, tak? Nie ma ich dużo, tak?
Tak.
Rynek dalej ma niedobory, ale no mimo wszystko ta stabilizacja w obrębie programowania czy tworzenia jakichś takich rozwiązań cyfrowych dla mnie jest istotna.
No, ja też sobie często stawiam za cel, żeby wybić klientom niektóre pomysły z głowy, które kosztują. Ja z przyjemnością, ja zawsze mówię, ja z przyjemnością wezmę twoje pieniądze, ale po miesiącu zaczniesz klnąć na mnie, że ci tego nie wybiłem,
No,
no.
wiesz co, no i wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, Grzegorz, te polskie software house'y już idą w tą stronę, tak? Już teraz rynek jest na tyle świadomy, że no jak ktoś chce wydać pieniądze, no to możesz od niego wziąć, tak? Jak lubisz mieć nieczyste sumienie i tam później nie spać po nocach, że wiesz,
Tak.
napisałeś poprawkę, której tak naprawdę nie musiałeś pisać, no to fajnie, ale lepiej jest rzeczywiście mieć taką otwartą relację i nie zarobić tych, nie wiem, paru godzin, tak? No
Tak.
i ale mieć taki, rzeczywiście wtedy budujesz taką pozycję, no, rzetelnego partnera, tak? Że ty też powiesz stop, jak trzeba powiedzieć stop, co przy programowaniu sklepów, no, jest bardzo ważne, żeby umieć sobie
Tak.
powiedzieć stop w pewnym momencie.
Dużo łatwiej się pracuje z klientem, którego się zna 3 czy 4 lata, tak jak mamy niektórych. I wiadomo, jest takie zaufanie, wiesz, no tak jak ty mówisz, to jest takie, że jesteś współpracownikiem. Nam kiedyś klient, jak go pytaliśmy, za co na scenie, to mówił, że wy jesteście takim niezależnym współpracownikiem, na którym mogę tak polegać, jakby to był mój własny najlepszy pracownik, tak? Że no nie ma bata, że coś się nie uda, tak? Albo że wy mnie przypilnujecie od różnych rzeczy.
No nie, wiesz co, no bo tutaj to jest kwestia jakby też takiego podejścia, tak, jakiejś etykiety biznesowej, tak, ja oczekuję rozwiązania problemu, a nie mówienia mi o tym, że coś jest strasznie źle zrobione, tak, no bo jeżeli ja wiem, że to jest źle zrobione, dlatego z wami rozmawiam, tak, i w
Tak.
ogóle od tego wyszliśmy, więc tutaj no, bardziej w tą stronę.
Bo z tego, co mówisz, Wojciech, to dla was kryteriami, przynajmniej to, co powiedziałeś, to było to, żeby złapać taką chemię, czy się dogadamy z nimi, czy oni umieją zrozumieć nasz biznes, czy
Tak.
są wystarczająco duzi, że zagwarantują nam stabilność biznesu.
Tak.
No, czy się znają na Magento, to na pewno jest podstawowe, czy robili
No ale to wiesz,
podobne.
to tak, Magento to możesz zobaczyć, tak, bo zawsze oni się chwalą sklepami, no więc sobie wejdziesz, przeklikasz te sklepy i zobaczysz, czy to jest rzeczywiście coś fajnego, czy nie.
No ale widzisz tylko front, a nie widzisz, co jest na backendzie, które jest pewnie 5 razy większe niż ten front, który
No,
widać.
to na pewno, nie? No, ale wiesz, tu no, gdzieś te tajemnice no, zawsze muszą pozostać, tak? Możesz się domyślać, co się dzieje.
Tak. A jakieś jeszcze kryteria mieliście przy wyborze? Zdradzisz?
Wiesz co, no, na pewno cena tutaj też gra rolę, tak? Bo to jest tak jak wspomniałeś, no, te projekty nie kosztują kilka złotych, więc no, jeżeli różnica jest 2 razy przy tych skalach, o których wspomniałeś, no to wiesz, no, to można za to zrobić coś ciekawego i to nad tym się trzeba mocno zastanowić. Wiesz co, no jeszcze doświadczenie, tak? Czyli właśnie ile tych sklepów, bo my chcieliśmy przejść na Magento 2. Ja miałem takie, wiadomo, informacje, że no tam gdzieś Magento 2 miała problemy w tej początkowej fazie. No i tak zastanawiałem się jakby na ile sklepów na Magento 2 postawiła ta firma, tak? Bo sklepu można postawić 20, no ale jak postawisz jeden na Magento 2, no to dalej jesteś taki no, raczkujący w temacie, tak? Więc to też było na pewno takie istotne kryterium, które wpłynęło na wybór tego dostawcy.
Okej. Okay. A sprawdzaliście, nie wiem, jakby procesy wewnętrzne tej firmy? Bo nie wiem, czy tą firmę, którą wybraliście, to duża firma? Kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników?
Wiesz co, kilkudziesięciu.
Okej. Okay. Czyli już tak. Coś spada.
Tak, wiesz co, no, procesy. Ja tak naprawdę też jakby w toku tych rozmów pytałem, jak oni zarządzają projektem, tak, jak oni podchodzą w ogóle do takiej wspólnej relacji, tak. Mi też nie zależy na tym, żeby, nie wiem, dostawać jakieś maile pojedyncze z informacjami, tak. Warto mieć, nie wiem, system, tak, jakąś Jirę, nie wiem, Confluence'a, Redmine'a, cokolwiek, co pozwoli, no, te zadania gdzieś tam trzymać w ryzach. No i też godzinowo, tak, żeby to trzymać w ryzach, no bo to jednak, wiesz jak jest przy projektowaniu, no te godziny tam się lubią. Lubią tak. Się rozjechać, więc jak to widać, no to później łatwo sobie powiedzieć kilka gorzkich albo tam ciepłych słów i wyjaśnić pewne tematy.
Bo rozumiem, że tu standardem było rozliczanie według rzeczywistego czasu, czyli mieście jakiś budżet i później jechaliście, tak? Czy mieście
Wiesz co,
stałą cenę?
No nie, ja jeżeli wdrażam jakieś nowe rozwiązania, ja staram się je najpierw wycenić i zobaczyć jakby jaki nakład pracy, czy nakład pracy jest proporcjonalny do zysku, który feature generuje. Nie? Więc wiesz, to jest dla mnie takie podstawowe podejście. Czyli ja się zastanawiam najpierw tak, wymyślę sobie ten zielony pasek, tak, o którym rozmawialiśmy, no i myślę, czy ten zielony pasek mi przyniesie w przeciągu jakiegoś tam ustalonego interwału czasowego tyle kasy, że ja będę z tego zadowolony. Tak? Bo to wydaje mi się, że od tego powinno się zacząć w ogóle projektowanie jakichś rozwiązań.
Czyli to jest nauka po pierwszym wdrożeniu pierwszego Magento.
Zdecydowanie. To była taka szkoła, e-commerce'owa szkoła życia.
Tak, ja też często zadaję pytanie. Proszę pana, jak tak dyskutujemy, bo my mówimy, no od strony UX-a to tak nie bardzo, może coś innego i tak dalej. I klient się bardzo upiera na swoje rozwiązanie. Mówię, ale wiesz co, no zapłacić za to X. A po jakim okresie to wpłynie na twoją sprzedaż i ile wzrośnie, tak? I często to działa, ale też często nie działa niestety. I
znaczy wiesz, no jak klient jest uparty i coś chce, tak, wiesz, też często jest tak, że wiesz, oni gdzieś mają swoje wewnętrzne takie przypuszczenia, tak, czy wiesz, wiedzą z doświadczenia, że coś może zadziałać i to by się to może wydawać po prostu nieopłacalne, bo gdzie indziej to się nie uda, a oni mają taką branżę, że to załapie od ręki i po prostu zacznie przynosić kasę. No ale część takich rozwiązań, no, gdzieś tam przypada w odmętach dziejów, nie? I sobie są, ale no, kasy to one nie przynoszą.
To dzięki wielkie za podzielenie się tym tematem. I ostatnie takie trzy pytania na sam koniec. Gotowy?
Tak, pewnie, dawaj.
To już będzie takie, wiesz, no.
Co, odpowiadam tak, nie, odpowiadam, czy...
Żebyś z krzesła nie spadł, okej.
Okay. Dobra, okej, okay, to trzymam
Jakie
się.
Narzędzie cię ostatnio zachwyciło?
Wiesz co, wydaje mi się, że rozwiązania typu PIM, wiesz, bo tak. My gdzieś budowaliśmy, to było takie śmieszne, tak, bo my budowaliśmy wewnątrz sobie systemu takie rozwiązania PIMowe, a la PIM, tak, że dobudowywaliśmy te cegiełki, no ja w pewnym momencie tak się obudziłem, tak, właśnie to nawet w kontekście tych właśnie 7 software house, o których ci mówię, tak, jeden przyjechał, mówi, że mają PIMa, ja patrzę i tak, no, po co ja to robiłem, nie? Mogę sobie zainstalować PIMa i po prostu gdzieś to by rozwiązało dużą część takich moich problemów, które miałem i które ja sam gdzieś tam dobudowywałem wewnątrz systemu, tak, naszego, który mamy, więc to na pewno.
A to było gotowe.
Tak, to już było gotowe. No i drugi z takich ostatnich, to wiesz co, system płatności Adyen, też mi się mega podoba, nie wiem, czy słyszałeś. To jest Adyen? Taki, oni są z Holandii, bo też Adyen. To jest taka właśnie wielonarodowa bramka płatności i w kontekście naszego, co prawda nie zaimplementowaliśmy jej, bo tam też nie, zastanawialiśmy się nad tym dość długo, ale tam z uwagi na różne rzeczy i techniczne aspekty byłby z tym problem. Oni mają właśnie tak, że wchodzisz, jak masz klienta z Brazylii, to on dostaje brazylijskie bramki. Jak masz klienta ze Stanów, to on dostaje amerykańskie bramki, nie? Czyli wiesz, tak jakby znowu skracasz tą taką barierę międzynarodową, no bo on się czuje pewniej, tak? O, mam to, używam to na co dzień, tak? A tu mogę w Polsce zapłacić, no wow, nie? To jest na pewno coś, co też mnie gdzieś tam zachwyciło po części.
Czyli integrator integratorów.
Tak, dokładnie.
Okej. Okay. A na jakich narzędziach się zawiodłeś? Taki w największa wtopa ostatniego czasu, pamiętasz?
Wiesz co? Muszę chwilę pomyśleć. Ale wiesz co, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie aż taki moduł Allegro od tej firmy, wiesz, dołączę
Okej.
To największe rozczarowanie.
Okej.
Szczerze mówiąc, nie wiem, nie wspomnę ci teraz o takim narzędziu. My jakby staramy się, jak coś wdrażamy, to nie robimy tego jakoś super często też, bo też gdzieś ta stabilność jest na pewno istotna. No i jak wdrażamy, to już jesteśmy raczej, wiesz, my też zasięgamy języka, tak? No i pytamy ludzi, czy to działa, tak? Staramy się, nie wiem, odpalać dema, sprawdzać, tak? No właśnie, żeby uniknąć takich rozczarowań, o których mówisz. Może, nie wiem, jeszcze jak miałbym to o czymś wspomnieć, to przejście z takiego zwykłego Redmina, którego używaliśmy, na Easy Redmina, czyli taką niby lepszą wersję, która mimo, że Easy, no wcale nie była taka super świetna. No i
Okej.
ja dalej jestem fanatykiem starego Redmina.
Okej,
Więc...
chodzi o system zarządzania zadaniami, tak?
Tak, system zarządzania projektami, tak dokładnie.
A.
Czy pomiędzy nami i Software House'ami, my też wewnętrznie korzystamy przy projektach z takich systemów, więc no tutaj gdzieś to było takie dla mnie rozczarowujące trochę, że przeszliśmy.
Na easy, ale nie było easy.
Tak. To było częściowo, ale wiesz, się okazało, że to taki kombajn, którego my no, nie potrzebowaliśmy, tak? Gdzieś tak część funkcjonalności sobie leżała i z nich nie korzystaliśmy.
Właśnie ostatnio dyskutowaliśmy z Mirkiem, który tutaj zarządza całą produkcją u nas i używamy Asany i zastanawialiśmy się, bo wyszły nowe narzędzia i Mirek mówi, wiesz co, Grzegorz, to jest tylko troszkę lepsze, nie opłaca się zmieniać, to jakby koszt zmiany jest ogromny.
Tak, to prawda. Wiesz, ja skończyłem, powiem ci szczerze, na Microsoft Teamsie. Ja sobie tam składam kanbany i
Okej.
pracuję i mam się dobrze, tak? Też korzystałem z Asany, próbowaliśmy, tak, jakieś Todoisty, no, wszystko jest fajne, aż w pewnym momencie no, ta formuła się wypala i te podstawowe jakby gdzieś założenia rzeczywiście sprawdzają się znakomicie.
Tak, najbardziej wystarczają. A powiedz mi, z jakiej rzeczy jesteś najbardziej dumny, którą ogarnąłeś w ostatnim roku? Podzielisz się takim większym sukcesem?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że takim dużym sukcesem wydaje mi się właśnie sama kwestia wyboru firmy i przeprowadzenia tej analizy przedwdrożeniowej do nowego sklepu. Bo to było takie, wiesz, wyzwanie, coś zupełnie takiego nowego, z czym dawno nie miałem do czynienia, no bo wiesz, ten sklep, no nie budujesz go co roku, więc gdzieś tam ten taki projekt, proces wdrożenia takiego dużego projektu na pewno jest super ciekawy i możesz się wiele nauczyć zarówno, wiesz, o stronie tej technologii, tak, czy o tym PIM-ie, o którym wspomniałem,
Tak.
tak. Możesz się rozwinąć, poznając nowych ludzi i jakby porównując ich podejścia do pracy, tak? I
Tak.
wtedy widzisz po prostu, kto jakby jest takim pasjonatem i idzie i brnie do przodu, tak? Pokazuje ci jakieś nowe technologie, zastanawia się nad tym, no, kto jest taki, że robi, ale wiesz, no, gdzieś tam stanął w miejscu i już dalej nie idzie, tak? Bo jest
Tak.
mu dobrze tu, gdzie jest, taki zastany jest. Więc to wydaje mi się, że na pewno, że było to było najciekawsze, tak? Bo
Tak.
to było zawsze w e-commerce, wiesz, gdzieś ta budowa sklepu, zaczęcie czegoś nowego, no to jest taki duży. Duży krok, tak? Więc to na pewno sprawiło mi dużo radości.
Okej. Okay. Ostatnie, najważniejsze dla mnie pytanie. Czego ci
To już
życzyć?
będzie czwarte.
Tak. Czego ci życzyć w nadchodzącym roku?
Wiesz co? Żeby może wdrożenie tego nowego sklepu przebiegło pomyślnie i żeby właśnie uniknąć tych całych zawirowań. Żebym dużo jeździł w góry, o to możesz mi życzyć.
Które góry?
Wiesz co, dowolny. Ja bardzo, bardzo lubię góry. W Tatry bym pojechał chętnie, ale no, kawałek mamy z Wrocławia, więc wiesz, nie zawsze jest na to czas, ale rzeczywiście to jest taki temat, którego możesz mi życzyć. No i żeby e-commerce rósł, tak? I
Tak.
żeby pojawiały się jakieś nowe tematy, nowe firmy, bo to zawsze jest takie, zawsze pcha to do przodu, tak? I
Tak.
coś powoduje pozytywnego.
No to ja powiem tak, jadę w niedzielę w Bieszczady, więc masz to zazdrościć.
Oj, byłem w zeszłym roku w Bieszczadach, także no jeszcze już taka połowiczna zazdrość, ale rzeczywiście
A
fajnie,
ja
fajnie, także.
od 7 lat nie byłem, więc jadę zobaczyć.
O,
Jadę zobaczyć śnieg.
no super, no mi się udało już 2 razy w tym roku gdzieś w górach ten śnieg zobaczyć, więc fajnie, że też będziesz miał okazję.
Okej. Okay. Więc życzę ci w takim razie wyjazdu w góry. Dzięki za rozmowę. Pojechaliśmy
Dzięki,
po
dzięki.
całości, bo z 1,5 godziny tu widzę na liczniku. Mam nadzieję, że słuchacze wytrzymali. Jeszcze raz dzięki za podzielenie się i do usłyszenia i zobaczenia.
Super, ja też dziękuję. Trzymaj się, Grzegorzu. Cześć, dzięki za
Cześć.
zaproszenie.
Cieszę się, że mogłem poświęcić odcinek prawie w całości Magento. moim osobistym celem jest odczarowanie idealności Magento i niedoceniania PrestaShop jako rozwiązania dla większych sklepów. Myślę, że każde rozwiązanie ma swoje słabe i mocne strony. Trzeba tylko je rozważyć, a nie iść ślepo za tłumem. Jeśli jesteście ciekawi, co Wojtek mówił o sprzedaży międzynarodowej, a także o tym, jak sprzedawać przez marketplace typu eBay albo Alibaba, to zapraszam do 13 odcinka komersowej kawy. Tak, słyszeliście, 13 odcinek. A na koniec, jak zwykle, moja osobista prośba. Jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć e-commerce'ową kawę swoim znajomym. Znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie i na LinkedInie. Pozdrawiam i do usłyszenia.